Obrzędy wstępne mszy świętej, część trzecia. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia chcę powrócić do Kyrie, które zamyka akt pokuty w obrzędach wstępnych mszy świętej. Pochodzące z języka greckiego wezwanie Kyrie eleison oznacza Panie, zmiłuj się. Panie, okaż swe miłosierdzie. Starożytni greccy i rzymscy poganie tym wezwaniem zwracali się do Słońca, któremu oddawano boską cześć jako Sol Invictus, niezwyciężone Słońce. Tak wołano również pod adresem cesarza czy zwycięskich wodzów, którzy triumfalnie wjeżdżali do miasta. Wezwanie to powtarzano wiele razy, nawet 100 razy w celu, jak mówiono, zmęczenia bogów, czyli przekonania ich do swoich potrzeb. To wezwanie dość wcześnie, bo już w IV wieku, przyjęło się w liturgii chrześcijańskiej, dlatego że greckie tłumaczenie Pisma Świętego Starego Testamentu, czyli Septuaginta, Boga Jahwe określiła mianem Kyrios, Pan. Później to pojęcie odnoszono do Chrystusa, to też odkąd zaczęto je stosować, zawsze miało wymowę chrystologiczną. I tak jest do dziś, zwłaszcza że utrwalił się zwyczaj posługiwania się nim w oryginalnej wersji greckiej, Kyrie eleison. W takiej też postaci znalazło się jako wstęp do różnych litanii, na ogół z wymienną formą Christe eleison. Śpiew Kyrie do mszy świętej został wprowadzony decyzją synodu prowincjalnego w Vaison w 529 roku. We mszy świętej na zakończenie aktu pokuty trzykrotnie, zwykle z powtórzeniem, śpiewa się je lub recytuje zarówno w oryginalnej, jak i polskiej wersji. Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami. Warto dodać, że Kyrie jest ulubionym tekstem dla klasycznych form muzyki symfonicznej zwanych mszami. Wystarczy nadmienić, że w słynnej, prawie dwugodzinnej mszy ha-moll Jana Sebastiana Bacha fragment Kyrie trwa około 19 minut. Omówiony dość obszernie akt pokuty, jaki ma miejsce we wstępie do mszy świętej, można jednak opuścić, ale tylko w pewnych szczególnych przypadkach. Jest to możliwe na przykład w tak zwanych mszach obrzędowych, kiedy sprawuje się inne sakramenty lub sakramentalia, jak chociażby sakrament chrztu świętego czy małżeństwa, jak również pogrzebu. Wówczas po odpowiednim pozdrowieniu wiernych są obrzędy wstępne związane z danym sakramentem lub sakramentalium, po czym od razu przechodzi się do śpiewania hymnu Chwała na wysokości Bogu lub, jeśli nie jest on przewidziany, do modlitwy zwanej kolektą. Inną okolicznością, kiedy opuszcza się akt pokuty, jest włączenie liturgii godzin do mszy świętej, a zwłaszcza usilnie zalecane przez przepisy liturgiczne błogosławieństwo wody i pokropienie nią wiernych na pamiątkę chrztu w niedzielę, szczególnie w okresie wielkanocnym. Ten piękny i wymowny obrzęd, niestety za rzadko stosowany w liturgii niedzielnej i w naszych parafiach, dawniej nazywano aspersją od łacińskiego śpiewu fragmentu pokutnego psalmu 51, który wtedy wykonywano pieśni pod tytułem Asperges me domine, pokrop mnie Panie hizopem. Kolejnym elementem obrzędów wstępnych mszy świętej jest wspomniany hymn Chwała na wysokości Bogu, czyli tak zwane Gloria. W dawniejszej teologii liturgii nazywany także hymnem anielskim. Nawiązuje bowiem do śpiewu aniołów w Betlejem przy narodzeniu Jezusa Chrystusa. Zanim więc powiem o jego funkcji we mszy świętej, W paru zdaniach chciałbym przybliżyć jego historię. Otóż hymn Gloria pojawił się w kościele na zachodzie już w IV wieku jako pieśń na wejście we mszy świętej na Boże Narodzenie. Potem był śpiewany na Wielkanoc i we mszy świętej prymicyjnej. Od VI wieku tylko biskupom odprawiającym w Rzymie wolno było go używać w niedzielę i w święta męczenników. Jednak od XII wieku hymn ten był powszechnie używany w całym kościele w niedzielę i święta z wyjątkiem okresu Adwentu i Wielkiego Postu, a także podczas szczególnie uroczystych celebracji. Zachowało się kilka wersji tego hymnu, w których poza początkowym fragmentem zachodziły znaczne różnice treściowe. W naszej liturgii posługujemy się najstarszą wersją grecką z V wieku. Godna uwagi jest struktura tego pięknego tekstu. Hymn rozpoczyna cytat śpiewu aniołów z Ewangelii świętego Łukasza. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. W tych słowach jest zarazem podany główny motyw hymnu, a mianowicie uwielbienie Boga Ojca i dziękczynienie, które zanosimy jako wspólnota Kościoła, co znalazło wyraz w 5 następujących po sobie frazach. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy. Po tych wezwaniach powraca zwrócenie się do Boga Ojca jako wszechmogącego Króla Nieba. Druga, środkowa część hymnu ma wymowę wybitnie chrystologiczną i rozpoczyna się od słów Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Po nich następują wezwania podkreślające różne aspekty zbawczego dzieła Chrystusa, jak na przykład Baranku Boży, Synu Ojca, dopełnione trójką litanijnych błagań, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Uzupełnia je wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa, Najwyższego Pana. Hymn kończy się wyznaniem wiary w Przenajświętszą Trójcę. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Dawniejsza teologia liturgii w hymnie Chwała na wysokości Bogu upatrywała wskazania głównych celów mszy świętej, jakimi są uwielbienie Boga, składanie dziękczynienia i przebłaganie za grzechy. Zawarte w hymnie Chwała na wysokości Bogu prawdy dogmatyczne, trynitarne i chrystologiczne jak najbardziej zasługują na dłuższe modlitewne rozważenie. Zwięzła treść i jej dynamika wymaga wprost, aby ten hymn był raczej śpiewany, a nie recytowany. I do tego śpiewany z entuzjazmem oraz radością. Jego wielbiący i radosny charakter wspaniale oddają kompozytorzy mszy. We wspomnianej mszy Hamol Bacha, po dość barwnym, ale spokojnym Kyrie, część Gloria wręcz eksploduje dźwiękiem kotłów i fanfar, którym wtóruje bogata polifonia, jakby kłębiące się głosy chórów anielskich. W omawianym hymnie dwa razy pojawia się zwrot Jezu Chryste. Natomiast święty Paweł w liście do Filipian wyraża pragnienie, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. Wypada zatem, w chwili gdy recytujemy lub śpiewamy to wezwanie do naszego Zbawiciela, Jezu Chryste, przynajmniej skłonić głowę. Szczęśliwie ten chwalebny zwyczaj skłaniania głowy na słowa Jezu Chryste w hymnie Chwała na wysokości Bogu upowszechnia się w naszych kościołach coraz bardziej. Jeśli zaś chodzi o funkcję śpiewu chwała na wysokości Bogu we mszy świętej, to ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego stanowi, że nie wolno zastępować go żadnym innym śpiewem. Z zasady rozpoczyna go celebrans, choć zależnie od okoliczności może go zacząć organista, kantor lub schola. Śpiewają go wszyscy razem albo lud na przemian ze scholą, jak to często jest w łacińskich wersjach, albo sama schola. Jeśli natomiast się go nie śpiewa, wtedy wszyscy mają go recytować razem albo w sposób naprzemienny z podziałem na dwa chóry. Jak wspomniałem, od starożytności hymn ten śpiewa się lub recytuje zawsze w niedzielę, z wyjątkiem okresu Adwentu i Wielkiego Postu, a także w uroczystości i święta oraz podczas szczególnie uroczystych celebracji. Ostatnim elementem obrzędu wstępnych mszy świętej jest tak zwana kolekta, czyli modlitwa celebransa zbierająca modlitwy poszczególnych wiernych. Poprzedzona jest ona wezwaniem celebransa "Módlmy się". Przepisy liturgiczne wymagają, aby po tym wezwaniu była krótka chwila ciszy. Skoro bowiem celebrans wezwał wiernych do modlitwy, to powinien dać im szansę, choć przez moment, wznieść myśl do Boga, uświadomić sobie, że stają czy stoją w obliczu Boga, przypomnieć sobie swoje intencje mszalne i duchowe ofiary. Jak zaznacza cytowane ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, na mocy starożytnej tradycji Kościoła kolekta zazwyczaj jest skierowana do Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym i kończy się dłuższą konkluzją trynitarną. Jedna z form takiej konkluzji brzmi: przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Właśnie wierni na te słowa, przyłączając się do modlitwy celebransa, uroczyście odpowiadają Amen. Błagalny charakter tej modlitwy wyraża gest rozłożonych i wzniesionych rąk celebransa, który wypowiada ją lub śpiewa z miejsca przewodniczenia w postawie stojącej. Warto dodać, że kolekta jest tak ułożona, że na ogół streszcza główną treść liturgicznego obchodu. Gdyby więc ktoś nie usłyszał wstępnej zapowiedzi kapłana co do charakteru celebracji, to bez trudu rozpozna go w treści kolekty. I na tym kończą się obrzędy wstępne mszy świętej. Teraz wszyscy siadają, aby słuchać Słowa Bożego. Następuje bowiem pierwsza z głównych części mszy świętych, jaką jest liturgia słowa. I to będzie przedmiotem naszych dalszych rozważań.